Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie powiedział Jezus swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie będzie podobne do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś, razem z lampami, zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy Pan Młody się opóźniał, zmożone snem wszystkie zasnęły. Ale o północy rozległo się wołanie: Pan Młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swoje lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swojej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam! Ale on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Oto słowo Pańskie. Jezus wygłasza swoim uczniom kolejną przypowieść. Słowny obraz. W tym obrazie poruszone jest doświadczenie codziennego życia. Jezus jest nauczycielem mądrości, jak wielu przed nim wielkiej tradycji mądrości pierwszego przymierza, natchnionych z tekstów Starego Testamentu. W księgach mądrościowych, Przysłów, Koheletach, Hioba i innych pojawiają się te pojęcia, które Jezus w tej przypowieści wymienia: mądry i głupi, mądrość i głupota. To nie osobiste cechy jakiegoś człowieka, ale jego sposób postępowania, sposób życia, sposób poruszania się na tej ziemi. Może być mądry albo głupi sposób życia. I o to tu chodzi. To nie cecha własna, ani nie iloraz inteligencji, który tak dzisiaj jest ceniony, mierzony i podziwiany, jeśli daje dużą liczbę. W pojęciu Boga, w literaturze mądrościowej, natchnionych tekstów, mądrość i głupota to nie osobista cecha. Doświadczenie ziemskiego, przemijającego życia, codziennego życia, tego, co się przydarza, jest obrazem nieprzemijającego w człowieku, wymiaru, który nigdy nie zginie. I na tym polega nauczanie mądrości. Posługując się przemijalnym doświadczeniem, zwykłym, codziennym, często obrazami natury, Bóg tchnął w autorów takiej literatury, w kanonicznych tekstach Starego Testamentu, swoją mądrość i światło, aby człowiek zrozumiał, jaki styl życia jest głupi, a jaki jest mądry, a co jest celem. A celem jest zdobycie życia nieprzemijającego, żeby nie przeminąć, żyć na wieki, istnieć na zawsze. To jest cel nauczania mądrości. Jezus jako nauczyciel mądrości nawiązuje dzisiaj do scen, które jego słuchacze często mieli przed oczyma. Uczta weselna to wielki temat z tradycji wiary starożytnego Izraela. Użyty jest przez Boga w natchnionych tekstach jako obraz ostatecznej wspólnoty życia między Bogiem i ludźmi. Wspólnoty życia, które nigdy nie przeminie. W Izraelu za czasów Jezusa było zwyczajem, że przyjaciółki Panny Młodej stroiły ją, przyozdabiały, a następnie prowadziły w uroczystym pochodzie do pana młodego. Ten ze swojej strony wychodził naprzeciw w świątecznym towarzystwie swoich przyjaciół, a następnie wszyscy udawali się wspólnie na miejsce, gdzie odbywała się uroczystość weselna, trwająca wiele dni. Przypowieść Jezusa o 10 druchnach zakłada literacko utworzoną treść. Bóg mówi przez literaturę, ale mówi o rzeczywistości. 5 druchn postępuje głupio, ponieważ myślą tylko na daną chwilę, trzymając swoje lampy, potrzebne do wieczornego pochodu, gdy nadejdzie pan młody. Biorą wprawdzie ze sobą lampy na wieczorny pochód, ale nie dodatkowy olej do lamp, aby ewentualnie napełnić lampy, gdy pan młody się opóźni. Dlatego w decydującym momencie brakuje im oleju do lamp, gdy wreszcie pan młody się zjawia, aby z zapalonymi lampami wziąć udział w uroczystym pochodzie i wejść na ucztę weselną. To tło, kontekst przypowieści Jezusa. Jego słuchacze bardzo dobrze rozumieli ten język i rozumieli te obrazy. A jakie znaczenie, głębsze znaczenie w tych prostych obrazach doświadczenia codziennego przekazuje Bóg przez Jezusa w tej przypowieści? Tutaj każdy element ma znaczenie. Nadejście pana młodego się opóźnia i dlatego druhny, które czekają ze swoimi lampami, zasypiają. Nadeszła już noc. Nadejście pana młodego oznacza nadchodzenie Boga w historii ludzi na tej ziemi. I to nadejście Boga nie podlega władzy człowieka. Nie wiadomo, kiedy to następuje, w którym momencie. Zarówno przychodzenie w ciągu historii życia każdego człowieka, jak i to ostateczne przyjście, kiedy na ostatecznej uczcie życia człowiek będzie się już cieszył życiem na zawsze. Każdy, kto wejdzie na tę ucztę razem z Bogiem człowiekiem Jezusem Chrystusem, który nadejdzie, aby zabrać swoich z tego świata przemijalnego, tam, gdzie nie ma już śmierci, cierpienia, łez. Z natury rzeczy nadchodzenie Boga jest tajemnicą, dlatego że sam Bóg jest dla człowieka tajemnicą. Nie można Go zrozumieć do końca i nie można zrozumieć Jego obecności w historii własnego życia do końca. To jest powodem wielu cierpień, prób wiary, wyrzutów, skarg do Boga, zwłaszcza wówczas, kiedy w historii przychodzi cierpienie. Dlaczego Bóg nie przychodzi? Dlaczego nie zabiera swoich, nie ochrania ich przed uderzeniami zła, agresją złych? To tajemnica, która powoduje, że trzeba zawierzyć i nie przestać czekać, ale czekać aktywnie w swoim życiu. Nie w rezygnacji. Pan młody przypowieści, reprezentujący samego Boga, przychodzi nagle w środku nocy, nie w środku dnia. To znaczy w języku starodawnym tradycji wiary, nie wtedy, kiedy człowiek jest aktywny, ale wtedy, kiedy nie jest już aktywny, gdy zasnął. Wtedy przychodzi Bóg i szczególnie zaczyna działać. I wybudzone są druhne głosem wiadomości. Pan młody nadchodzi. To dobra wiadomość, Ewangelia. Bóg nadchodzi, nawet w środku nocy. Jest się wybudzonym przez ten głos. Wszystkie się wybudziły. Ale jedne miały materiał do lamp, żeby ich światło płonęło i by mogły wyjść w nocnym pochodzie naprzeciw przychodzącego pana młodego, podczas gdy inne nie miały już materiału do swoich lamp. Paliwo podtrzymujące światło w lampie w środku nocy już im się wyczerpało i stąd mowa o głupocie i o mądrości. To światło można podtrzymać jedynie przez uzupełnienie oliwy, materiału do lamp. który przechowywany jest w zapasowym naczyniu. Kto nie ma tego zapasu, nie może podtrzymać światła w ciemnościach. Nie można się też tym podzielić z innymi, ponieważ wystarcza on jedynie na jedną lampę jednego człowieka. To znaczące elementy tej przypowieści. Chodzi zatem o coś takiego, czym nie można się podzielić z kimś. Każdy to musi mieć sam. Swój zapas, który zasili światło lampy, którą trzyma w rękach, co symbolizuje światło, które oznacza zdolność na przyjęcie przychodzącego Pana Młodego, na przychodzenie Boga, gdy jest się wybudzonym wiadomością, że On przyszedł i zaczyna się wydarzenie. Jak często w historii zbawienia natchnionych tekstach Starego Przymierza, gdy Bóg przychodził do Izraela w największych ciemnościach historii i wybudzeni Izraelici, gdy mieli w swych rękach światło, to znaczy więź wiary, gotowość czuwania, czuwania w tle, czuwania serca, wówczas wiadomość, że Bóg nadchodzi, nagle stawiała ich w stan aktywności. Sen to czuwanie w tle, a gdy rozlega się wiadomość o przyjściu Pana Młodego, stan czuwania zamienia się w czujną aktywność. To czuwanie w tle oznacza nie czuwanie ciała, ono jest bowiem uśpione, ale czuwanie serca, czuwanie w wymiarze ducha, w wymiarze, który jest właściwy Bogu, który jest duchem. I gdy to czuwanie na poziomie ducha przemienia się w aktywność wyjścia naprzeciw Bogu, wówczas przeradza się w aktywność całego człowieka, wybudza się jego ciało, gdy rozlega się głos dobrej wiadomości. Przez ten głos wybudzone są przypowieści Jezusa wszystkie druhny, zarówno te, które mają zapas paliwa do podtrzymania światła, jak i te, które nie mają tego zapasu. I w tym momencie ukazuje się różnica pomiędzy mądrością i głupotą. Tak samo wybudzone nie są jednak tak samo gotowe do wyjścia naprzeciw, gotowe na wspólnotę z przychodzącym. Na przyjęcie weselne wejdą z Panem Młodym tylko te, które mają światło w swoich rękach, które mogą się dzięki temu poruszać w ciemnościach. To światło to symbol życia, które pochodzi tylko od Boga. To życie jest zasilane cały czas i trzeba mieć materiał do zasilania. Nie można tego wziąć od kogoś innego i nie można też przekazać tego materiału drugiemu. Przypowieści to właśnie jest tu charakterystyczne. Symboliczne znaczenie tego elementu ukazuje się jeszcze bardziej, gdy przypominam sobie, kiedy pierwszy raz Bóg mówi do natchnionego autora, który w jego imieniu ma takie rzeczywistości wyrazić w Biblii, w opowiadaniu o stworzeniu świata i człowieka, w pierwszym tekście całej Biblii, całego Pisma Świętego, Księdze Rodzaju w pierwszym rozdziale. Pierwszym dziełem Boga, o którym słyszy się tam, jest światło, a ostatnim jego dziełem jest żyjący człowiek, jako obraz i podobieństwo swojego Stwórcy na ziemi, jako jego ikona. Światło i człowiek, żyjący, żywotny, żyjący życiem, które nie jest zagrożone, bo w pierwszym opowiadaniu o stworzeniu nie ma mowy o złu, grzechu i zagrożeniu życia. To charakterystyka pierwszego tekstu całego Pisma Świętego, pierwszej wiadomości Boga w kanonicznych, natchnionych tekstach. Światło i żyjący człowiek, życiem, które nie jest zagrożone, które trwa, życiem podobieństwa do Boga, to mądry człowiek. To klamra spinająca wszystko w opowiadaniu o stworzeniu. Wszystko, co istnieje, cały świat, niebo i ziemia, światło i człowiek, to początek i koniec całego stworzenia. Światło i żyjący człowiek, to początek i koniec całego działania Boga stosunku do swojego stworzenia. To zwieńczenie wszystkiego, co istnieje. To się dzieje w nas, przez nas, w codziennej historii naszego życia. Bóg Stwórca pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju i Pan Młody przypowieści Jezusa o mądrości i głupocie to odpowiedniości. Według przypowieści materiału, który zasila światło życia każdego człowieka, nie można po prostu kupić od kogoś innego, a zatem trzeba to mieć. Ale oliwa, która symbolizuje tutaj energię na życie, przepływającą od Boga przez to, że ma się serce czuwające w tle, w czasie godzin i dni codziennej historii, to element, którego nie można dać drugiemu. Każdy musi to mieć od Boga, bo to jest dar Boga Stwórcy. Tego materiału na życie i do życia nie może zabraknąć ani na chwilę w ciemnościach własnej historii, codziennego życia. Wiele ciemności napada nas każdego dnia, każdej godziny. Światło lampy, którą trzymamy w ręku, mówiąc symbolicznie, obrazowo, rozumiejąc Jezusa, który do nas mówi jako nauczyciel mądrości, nie może nam zgasnąć ani na chwilę. Musimy mieć zasilanie do tego światła, a to zasilanie jest możliwe tylko wtedy, kiedy cały czas nasze serce czuwa przy Bogu i jest wybudzone do aktywności, gdy Bóg naprawdę się nam pojawi i nie wiemy, w którym momencie to nastąpi. Najczęściej i najmocniej pojawia się Bóg w największych ciemnościach, w środku nocy, tak jak w tej przypowieści Jezusa. Ciemności chaosu przed porządkowaniem stworzonej akcji Boga, w stwórczej akcji Boga w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. To obraz ciemności, o który tu chodzi w tej nocy przypowieści. Chaos otaczającego świata, chaos zła, wróg życia, antyboski chaos, który generują wszyscy popełniający zło, kradnący życie innym, niszczący je. W takim chaosie i ciemnościach chaosu przychodzi nam żyć i nie możemy się od tego zabezpieczyć. Ale nawet gdy zaśniemy zmęczeni w ciemnościach doświadczeń własnego losu, ale gdy nasze serce czuwa w tle przy Bogu, czekając na Jego nadejście i mając więź z Bogiem, więź wiary, która napełni nam naczynie, lampę, abyśmy trzymali to światło w rękach, wówczas będziemy żyć. W przemijającym, doświadczalnym świecie będziemy zdobywać życie nieprzemijające. Każdy człowiek ma mieć zawsze przy sobie wystarczającą ilość paliwa do swojej lampy życia. Paliwa, które dostarczy mu Bóg. Nie może chodzić do ludzi, aby sobie kupić. Na to nie ma w życiu czasu, bo w każdym momencie może Bóg nadejść. Nadejść zbawczo, aby nas zabrać, nie tylko całkowicie z tego świata, ale aby nas zabrać do przepełnionej światłem sali, do przestrzeni przepełnionej światłem Jego obecności z ciemności nocy. Pan młody mówi do spóźnionych, nie znam was. To zdanie, które jest szczególnie charakterystyczne w nauczaniu Boga w literaturze mądrościowej, to język nauczyciela mądrości. Znać kogoś oznacza przyznawać się do niego, rozpoznawać go jako swojego, uznawać i akceptować jego drogę życia, jego sposób życia, który jest podobny do własnego. I tak Jezus poznaje jednych, a nie poznaje drugich, bo przez sposób życia przeciwny do jego stylu nie może ich rozpoznać, bo się odkształcili. Odkształcili w sobie podobieństwo i obraz Boga. I dlatego pukające do drzwi głupie druhny nie tylko się spóźniły, ale zasiliły światło swojej lampy czymś, co nie pochodziło od Boga, od handlarzy tego świata. Straciły czas i straciły moment. kiedy drzwi były otwarte, aby wejść do przestrzeni wypełnionej światłem życia. I dlatego zza zamkniętych drzwi Pan Młody mówi do nich w tej przypowieści: nie znam was. I na końcu rozlega się jeszcze w przypowieści Jezusa ostateczne ostrzeżenie, apel nauczyciela mądrości. Gorący, serdeczny apel do wszystkich, do tych, którzy żyją głupio i tracą życie nieprzemijające, zatracając się przemijającym spełnieniu tego świata, kupując paliwo do swojego światła życia od handlarzy świata, a nie otrzymując od Boga. Apel nauczyciela mądrości: czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Jako jednostki czasu wymienione są dni i godziny. To mamy w rękach. Bóg daje nam codziennie jeden dzień. Jeśli ktoś nie spełni się w jednym dniu, nie spełni się wcale, bo nie wie, ile tych dni ma, aby się spełnić, aby spełnić swoje nieprzemijające życie na zawsze. Nie ma czasu do marnowania. Nie jesteśmy panami czasu. Nie wiemy, ile godzin, ile dni przed nami. To dar od Boga. Dlatego apel o czuwanie. Nie chodzi o nerwowe, lękliwe czuwanie. Chodzi o czuwanie wypełnione światłem radości życia, ale prawdziwego życia. Nie tego, które zasilane jest materiałem handlarzy tego świata, ale które zasilane jest oliwą, materiałem energetycznym Boga. Takim, które da światło jako dzieło stwórcze Boga, jako dar Boga Stwórcy dla nas, tak jak to było w opowiadaniu o stworzeniu świata i człowieka. I finałem ma być żyjący człowiek jako obraz i podobieństwo Boga. To się ma z nami stać. Dlatego mamy czuwać i cenić każdy dzień i każdą godzinę, aby nie zgasło nam to światło, o które chodzi Jezusowi w tej przypowieści. Nie zgasło nam w żadnej godzinie i w żadnym dniu. Co to konkretnie znaczy? To tego dowiemy się od Boga, jeśli mamy odwagę Go pytać, co ma się stawać w tym dniu, w tej godzinie, w moim życiu, Boże. Jeśli się stanie, spełnia się i będę żył.